Czy zdarzyło ci się rozmawiać z koleżanką czy kolegą o ich związku i dziwić się z tyłu głowy, jak oni tak mogą i co z nimi jest nie tak? Ale skoro mogą, to czy na pewno mój związek jest normalny, czy może jednak trochę dziwny? Co jest normalne po roku bycia ze sobą, po 5 czy 10 latach małżeństwa? Randki raz w miesiącu to wyjątek czy norma? Seks przy świecach to norma, czy raczej wynik niezapłaconych rachunków za prąd? Buzi na dzień dobry i do widzenia? Trzymacie się po 5 latach za ręce czy nie? Okazuje się, że jest bardzo ciekawy zbiór wiedzy systematycznej, przebadanej na ogromnej grupie 70 tysięcy osób z całego świata na temat tego, jak powinny wyglądać kolejne etapy zdrowego, dobrego związku. Jeśli więc zależy ci na budowie relacji, zapraszam na 5 budujących zasad. Lecimy. Dzisiaj czerpiemy garściami z książki Czy to normalne? Napisanej przez profesorów socjologii i seksuologów, która zgłębia temat standardów w zdrowych relacjach. Link do książki znajduje się w opisie. Jeśli interesuje Cię, zgodnie z podtytułem Seks, związki i statystyka, to jest to publikacja dla Ciebie. Dobra, więc rozstrzygnijmy jedną sprawę. Seks przy świecach obecnie to raczej na pewno niezapłacone rachunki, ale też fikcja. Bo który z partnerów miałby ochotę na takie przyjemności, skoro właśnie odbyła się awantura o to, kto miał te rachunki za prąd zapłacić, kto zapomniał albo przepuścił całą kasę na głupoty? Tak to jest, że media, w szczególności te plotkarskie oraz filmy, kreują fikcyjny obraz związków daleki od rzeczywistości. My też mamy pewne zaburzone poczucie pewnych statystyk, które słyszymy, bo z pewnością obiło się każdemu uszy, że około 50% małżeństw skończy się rozwodem, przynajmniej w świecie zachodnim, u nas w Polsce troszeczkę mniej. Czyli jak już masz żonę czy męża, to sobie możesz rzucić monetą i uprościć ten proces? No nie. Na rozwód trzeba się postarać, a w zasadzie antystarać. Działać proaktywnie w kierunku zrobienia z drugiej strony wroga, przeciwnika lub po prostu skrzywdzić drugą połówkę. Rzeczy nie dzieją się same, więc słysząc statystykę tego typu, należy wziąć pod uwagę, że ona wynika z określonych okoliczności i działań. Autorzy książki spróbowali na podstawie tego, jak postępuje większość, stworzyć pewne kompendium wiedzy. Skupili się na przeprowadzeniu złożonej analizy wzorców postępowania, łącząc je z satysfakcją partnerów. Okazuje się, że istnieje kilka narzędzi, które stosują najszczęśliwsze pary z ankiety. Najczęściej są zaskakująco proste, ale też skuteczne. Wystarczy, że lekko modyfikując niektóre zwyczaje i wybory, jesteś w stanie odmienić swój związek i nadać mu nieco świeżości. Okazuje się to być kluczowe, żeby być szczęśliwymi, zdrowymi i spełnionymi ludźmi. No i wprost, proaktywnie będziesz przeciwdziałać rozpadowi relacji. No to lecimy. Pierwsza metoda. Gra w jak dobrze się znamy. Na pewno znasz parę, w której dwie osoby pasują do siebie jak ulał. Wydają się rozumieć bez słów, kończą za siebie wzajemnie zdania i ciągle patrzą na siebie z miłością. Są też związki, w których partnerzy odnoszą się do siebie zupełnie inaczej. Wydaje ci się, że każda ich rozmowa jest kłótnią, a bogata gestykulacja zaraz doprowadzi do rękoczynów. Nie możemy jednak z góry stwierdzić, że takie osoby mają problematyczne życie rodzinne. W większości przypadków okazuje się, że taki mają po prostu styl bycia i komunikowania się. Jednak jak ci się wydaje? Która para będzie bardziej zadowolona ze swojego wspólnego życia? Nie zaskoczą cię pewnie wyniki ankiety, które dokładne analizy znajdziesz w książce. Partnerzy uważający się za wrogów i sparring partnerów w większości czują się niezadowoleni ze swoich związków. Największy odsetek zadowolenia ze wspólnego życia występuje u osób uważających drugą połówkę za bratnią duszę i najlepszego przyjaciela. Podobnie jest z życiem seksualnym. W tej samej grupie znajduje się również największy odsetek osób zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Chcąc brać przykład z innych, potraktuj swojego partnera jak najlepszego przyjaciela. Prawdopodobnie szybko przekonasz się, że faktycznie nim jest. Opowiadajcie sobie, jak spędziliście dzień, zamiast zwierzać się najpierw innym. Zróbcie wspólnie coś, co sprawia wam przyjemność. Spędźcie trochę czasu tylko we dwoje, bez znajomych, rodziny czy dzieci. Spędzając czas razem, zagrajcie w banalną grę, w której będziecie zadawać sobie proste pytania. Druga połówka ma za zadanie na nie odpowiedzieć. Niech będą to proste pytania o ulubione potrawy czy hobby. Potraktujcie to jako sposób na jeszcze lepsze poznanie się nawzajem. Pomyślisz, że po 10 latach związku nie jest to gra dla was? Nic bardziej mylnego. Ludzie się zmieniają, a kluczem udanego związku jest nadążanie za tymi zmianami. Najlepiej próbę czasu przechodzą związki, w których partnerzy są stale siebie ciekawi. Druga rzecz. Romantyzm na co dzień. Na początku związku wystarczy, że zakochani spojrzą na siebie, a chwila wydaje im się niesamowicie romantyczna. Później pojawiają się pierwsze wyznania i drobne gesty. W związkach z wieloletnim stażem partnerzy muszą się zdecydowanie bardziej postarać, aby zmienić chwilę w wyjątkowo romantyczne. Zastanawiasz się, czy to w ogóle konieczne. Nie każdy przecież jest romantykiem, niczym Mickiewicz czy Słowacki. nie pisze wierszy, nie śpiewa serenad pod oknem, nie lubi też publicznie się całować. Jednak wypowiedzi ankietowanych bardzo wyraźnie pokazują, że romantyczne gesty są koniecznym elementem udanego związku. Pamiętaj jednak, żeby nie ograniczać się do standardowych czekoladek na walentynki czy kwiatów na rocznicę. Zupełnie nie o to chodzi. W rzeczywistości te tradycyjne, trochę już oklepane rozwiązania bardzo pomniejszają ideę romantyczności. Mogą nawet sprawić wrażenie pustych, albo co gorsza, interesownych gestów. Romantyzm w związku ma sprawiać przyjemność, podniecenie, wzmacniać miłość i więź. Z reguły są to chwile wyjątkowe, magiczne, dające efekt wow. Ważną stroną romantycznych gestów jest odkrycie, że druga osoba musiała się postarać w zaaranżowaniu ich. W ankiecie to najczęściej kobiety zwracały uwagę na to, że brakuje im romantyzmu w związku. Jednak norma romantycznego wieczoru była taka sama dla mężczyzn i kobiet. Zwracali uwagę, że taki wieczór powinien mieć wyjątkowy i odświętny charakter. Koniecznie musi być prywatny, dodatkowo powinien zawierać elementy niespodzianki, ekscytacji, seksu i poczucie głębokiej więzi. Romantyzm jest potrzebny zarówno na początku związku, aby rozpalić uczucie między dwojgiem ludzi, ale również później, aby je podtrzymać. W przypadku ich braku romantycznych uniesień w związku pojawia się frustracja i niezadowolenie wynikające z braku realizacji pewnej wizji związku. Jak już wspomniałem, szablonowe zachowania nie zdadzą tu egzaminu. Oczywiście musisz dopasować romantyzm do charakteru i potrzeb partnera. Stosuj jednak trzy podstawowe zasady. Romantyczna chwila powinna zawierać szczere wyrazy miłości, poczucie więzi oraz element niespodzianki i tajemnicy. Zadbaj o romantyzm w związku na co dzień. Serio, to możliwe. Wystarczy odrobina chęci i dobrej woli. Podłożony miłosny liścik, czy kolacja, niespodzianka spełniają wszystkie trzy zasady idealnego romantycznego akcentu. Trzecia reguła. Siła pocałunków. Początek każdego związku bogaty jest w czułe gesty, pocałunki i wyznania miłości. Jest to ważny element budowania więzi. Naturalnym kolejnym etapem związku jest faza intymności seksualnej, która często przygasza moc czułości. Jednak chcąc budować trwały związek, musisz zadbać o podstawy. Trzymanie się za ręce, przytulanie się, siadanie na kolanach czy przelotne pocałunki są ważne dla związku z każdym stażem. Dlaczego akcentuję tę każdą długość stażu pary? Pewnie, jak podejrzewasz, wraz z długością trwania związku, częstość okazywania sobie czułości drastycznie maleje. Trzymanie się za ręce nie jest jednak zarezerwowane jedynie dla małolatów szwędających się po ulicach. To gest niosący ze sobą głęboki przekaz. Z przeprowadzonej ankiety wynika również, że osoby będące w związkach z długoletnim stażem bardzo rzadko namiętnie się całują, najczęściej wcale. Łączy się to również z niezadowoleniem ze związku. Natomiast osoby uważające, że są niezwykle szczęśliwe w związku, twierdzą, że całują się namiętnie kilka razy w tygodniu. I chociaż czułe gesty i pocałunki nie muszą poprzedzać stosunku płciowego, to osoby takie twierdzą również, że są w pełni usatysfakcjonowane swoim życiem seksualnym. Warto zatem zrobić krok w tył w związku wspólnie z partnerem i cofnąć się do czasów, gdy pocałunek czy trzymanie się za ręce powodowało dreszcze na całym ciele. Umówcie się, że dzisiejszy wieczór spędzamy jedynie na namiętnych pocałunkach, przytulaniu się i masowaniu pleców, tak jak z dawnych czasów, które nie są grą wstępną. Czwarta zasada. Inne spojrzenie na seks. Kolejny raz telewizja i media zrobiły nam psikusa. Dookoła pokazywane są pikantne obrazki i opowieści o namiętności i pożądaniu, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tym bardziej takie cuda i wygibasy jak w pornobiznesie. Okazuje się jednak, że życie seksualne większości ludzi nie jest tak barwne. Wówczas pojawia się pytanie, czy moje życie seksualne jest normalne? Życie seksualne, częstość stosunków i ich charakter zależą od szeregu czynników. Na co dzień, na seks ludzie mają czas dopiero, gdy pozwolą mi na to napięte harmonogramy i obowiązki zawodowe czy rodzinne. Życie seksualne nie jest jednak mniej istotne przez te wszystkie zmienne. Wraz z wiekiem partnerów dochodzi również do wahań libido. Na początku związku potrzeby bliskości są w większości wyrównane. Wraz ze stażem i zmiennym stylem życia mogą się zmieniać. Trudnością wielu par jest znalezienie kompromisu. Ponad połowa osób twierdząca, że jest zadowolona z życia seksualnego, twierdziła, że otwarcie rozmawia ze swoim partnerem o preferencjach i technikach seksualnych. Również seksuolodzy podkreślają istotę rozmów o seksie podczas stosunku, ale również przed czy po. Dodatkowo, zdecydowana większość ankietowanych wyraziła zainteresowanie seksem perwersyjnym. Nie było tu szczególnych preferencji, można więc powiedzieć, że wszystko co można lub nie można sobie wyobrazić jest intrygujące i pociągające. Prawdopodobnie twój partner należy do tej większości. Wykorzystaj tę wiedzę. No i piąta reguła. Kłamstwo w dobrej wierze istnieje. Partnerzy nawet w najbardziej szczęśliwych związkach kłamią. Zostało to potwierdzone w badaniu normalności przedstawionym w książce. W jakich sytuacjach najczęściej? Wcale nie zdrady. Te przewinienia dotyczą najczęściej cen ubrań, wyglądu czy uczuć. Dlaczego nie chcemy przyznawać się partnerowi, że jesteśmy smutni albo przygnębieni? Najczęściej wynika to z opiekuńczości i chęci ochrony drugiej osoby. Pamiętaj jednak, że dobrymi chęciami można zaszkodzić naszym relacjom. Rozpoznanie, kiedy kłamstwo jest rozsądne, a kiedy może być przydatne, jest niezwykle trudne. Zastanawiasz się, jak w innych kwestiach wygląda twój związek na tle właśnie innych związków? Zapraszam do lektury książki. A teraz dziękuję za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.